I tak było rzeczywiście. Krzysztof Gawęcki, wiceprezes Top Farms, jest po drugiej stronie linii telefonicznych, ale nie tylko telefonicznej. Na Skype'ie mogą Państwo i na naszym kanale YouTube mogą Państwo, czyli kanał YouTube Radia Wnet, mogą Państwo obejrzeć naszą rozmowę, która dzisiaj będzie dotyczyć gleby. Ale zanim zapytam o glebę, zapytam o Pana ulubioną książkę.
Dzień dobry, Panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Ja oczywiście z racji zawodu uwielbiam książki przyrodnicze, a przez to, że pasjonuję się rolnictwem regeneratywnym, to moją ulubioną książką jest książka Gary'ego Zimmera Biologiczni farmerzy. Tak się nazywa, The Biological Farmers. To jest książka, nad którą ostatnio się pochylam, a to już trwa dobre 2 lata, jak studiuję, wracam. Odświeżam sobie te informacje, tą wiedzę, która tam jest zawarta.
Ale to jest, rozumiem, taki podręcznik, który chce pan zastosować w swojej pracy.
To jest podręcznik, który w bardzo prosty sposób, w którym w bardzo prosty sposób przekazane są bardzo cenne informacje, jak można przeobrazić gospodarstwo z konwencjonalnej formy prowadzenia na formę właśnie regeneratywną.
Jak można...
Jest to wspaniała przygoda dla rolników, którzy przez lata funkcjonowali w tym systemie konwencjonalnym, a dzisiaj dokonują tej transformacji.
Co to za transformacja i co to znaczy regeneratywne rolnictwo?
Rolnictwo regeneratywne to jest taki model prowadzenia produkcji rolniczej, który przede wszystkim skoncentrowany jest na poszanowaniu tych zasobów naturalnych, które są powierzone rolnictwu i rolnikom, a więc przede wszystkim gleby i wody, i zarządzanie tymi zasobami w taki sposób, żeby stwarzać możliwości do odtwarzania się tych naturalnych zasobów.
A co dzieje się z glebą po latach intensywnych upraw i nawożenia?
No właśnie, tu panie redaktorze dochodzimy do sedna, ponieważ intensywne rolnictwo, które funkcjonuje w ogóle na świecie już przez ponad 50 lat, rolnictwo, które zrewolucjonizowało produkcję żywności na świecie, bardzo mocno eksploatuje te zasoby naturalne i od kilkunastu lat w Polsce, a w Stanach to się zaczęło już ponad 20 lat temu, zwrócono uwagę, że jednak ten model rolnictwa konwencjonalnego, tak bardzo eksploatujący te zasoby naturalne, jest ryzykowny i w dłuższej perspektywie czasu przyroda nam takiego podejścia do produkcji rolniczej może nie wybaczyć. Będziemy tracić te zasoby, a wiemy, że powierzchnia gruntów ornych, czy w ogóle użytków rolnych na kuli ziemskiej się nie zwiększa, dlatego musimy z tak dużą troską podchodzić do tych naturalnych zasobów, ażeby je chronić przed utratą. Procesy urbanizacyjne postępują, populacja światowa się zwiększa, a gruntów rolnych ubywa. Dlatego musimy stwarzać takie warunki, aby te zasoby miały możliwość odtwarzać się.
Ale czy potrafimy?
Proszę?
Czy potrafimy stwarzać inne warunki?
Tak, mamy takie możliwości. Nauka oczywiście dostarcza nam informacji, co należy robić, jak można prowadzić produkcję rolniczą w taki sposób, aby nie ograniczać plonów, nie pogarszać ich jakości, a stwarzać w glebie warunki do tego, aby zwiększała swoją żyzność, swoją urodzajność. I do tego mamy wiele narzędzi. I o niektórych z tych narzędzi już rozmawialiśmy w naszych spotkaniach porannych, bo między innymi właśnie bioróżnorodność, czyli ten płodozmian, o którym już wspominaliśmy, który generalnie na świecie jest wysycony zbożami, możemy go przełamywać innymi gatunkami, a to już ma ogromny wpływ na to, jak będzie funkcjonować gleba, bo utrzymywanie żywych korzeni w glebie przez jak najdłuższy okres czasu w roku jest dla gleby wielkim dobrodziejstwem, ponieważ mając świadomość tego, że w glebie oprócz tej frakcji mineralnej która stanowi blisko 50%. Oprócz frakcji organicznej, wody i powietrza mamy olbrzymią ilość mikro i mezofauny, czyli tych wszystkich mikroorganizmów glebowych. I tu, panie redaktorze, te organizmy, nie zdajemy sobie bardzo często sprawy z tego, że na powierzchni jednego hektara tych mikroorganizmów jest kilka ton. Można, niektórzy naukowcy twierdzą, że to jest 5 ton i więcej, ale z racji, że tego nie widać, to nie zdajemy sobie z tego sprawy. Bo nawiązując do dźwięku, który pan wykorzystuje na początku audycji, na początku była krowa, gdybyśmy sobie wyobrazili, że to jest 8 krów na jednym hektarze, bo to jest mniej więcej taka masa, to byśmy mieli świadomość, że to jest bardzo dużo ożywionych form, o które trzeba dbać tak jak o zwierzęta gospodarskie. Trzeba zaopatrywać je w wodę, w składniki pokarmowe, trzeba dostarczać im powietrza i wtedy ta ożywiona frakcja gleby po prostu powoduje, że ta gleba kipi życiem, a tylko wówczas, jeżeli gleba jest ożywiona i ma odpowiednią aktywność biologiczną, jest w stanie odpowiadać na potrzeby pokarmowe roślin. A z kolei pozbawiona tych żywych form, staje się po prostu utworem geologicznym niezdolnym do zaspokojenia.
No dobrze, ale czy na takie rolnictwo mogą sobie pozwolić rolnicy, którzy mają 15 czy 20 hektarów, czy trzeba mieć do tego 30 tysięcy hektarów?
Panie redaktorze, na taki model gospodarowania może się przestawić każdy rolnik.
A czy to jest konieczne przestawienie?
Moim zdaniem jest to konieczne przestawienie z kilku względów. Z tych względów takich przyrodniczych, już o tych zasobach wspomniałem, że należy się o nie troszczyć, dać im szansę regeneracji, odtwarzania się, bo to są zasoby, których ubywa z racji na różne procesy społeczne, urbanistyczne i tak dalej. Ale też jest ten wzgląd czy wymiar ekonomiczny, ponieważ przez odpowiednie stosowanie tych praktyk regeneratywnych jesteśmy w stanie bardzo mocno ograniczyć zużycie syntetycznych środków produkcji w rolnictwie. I nie mówię tu absolutnie o tym, że przechodzimy na model rolnictwa ekologicznego, bo rolnictwo regeneratywne to bardzo różny od rolnictwa ekologicznego model produkcji.
To czym się różni?
Różni się tym, że w rolnictwie ekologicznym nie stosujemy w ogóle środków syntetycznych, czyli nawozów, środków ochrony roślin, a w rolnictwie regeneratywnym możemy stosować wszystkie środki dostępne na rynku, ale z tym zastrzeżeniem, że stosujemy je bardzo rozsądnie, z głową, na bazie decyzji, które poparte są wiedzą, analizami, przede wszystkim analizami gleby i stosujemy nawozy i środki ochrony roślin dokładnie pod potrzeby i gleby, i roślin, które na tej glebie uprawiają.
Ale to trzeba, do tego trzeba być naukowcem.
Nie trzeba być naukowcem. Rolnik, panie redaktorze, wychodzi na pole ze szpadelkiem, grzebie w ziemi, wykopuje jeden sztych ziemi, bierze ją do ręki, wącha, jak ta gleba pięknie pachnie. Czuć, kiedy gleba kipi życiem, ona ma specyficzny zapach i przy każdym takim wbiciu łopaty, jeżeli wyciągniemy na powierzchnię gleby kilka dżdżownic, które są ostatnim elementem tego łańcucha pokarmowego, tej mikro i mezoflory glebowej, fauny glebowej, przepraszam, to wiemy, że w tej naszej glebie wszystko powinno być w odpowiednich proporcjach zbilansowane, bo ta gleba pachnie, bo ta gleba kipi życiem. To jest taki podstawowy jakby parametr, na bazie czego możemy ocenić, że ta nasza gleba jest zdrowa. Mówi się, że na 1 m2 zdrowej gleby powinniśmy wykopać około 200 dżdżownic. I to jest taka oznaka, że nasza gleba ma wszystko, czego jej potrzeba.
Ale
a
ponieważ
ta ożywiona substancja właśnie wtedy jest w stanie zaspokajać.
A ponieważ o tym mówimy, to znaczy, że w ogóle z glebą jest kłopot po tych latach produkcji intensywnej, intensywnego nawożenia, czy monokultur, tak. Ta gleba się degeneruje, więc trzeba ją zregenerować. Ale jaki jest stopień degeneracji gleby w Polsce? Czy ktoś to wie?
Panie redaktorze, jakiejś skali degeneracji chyba jeszcze nie opracowano. Natomiast widać to, że z naszą glebą jest problem, przede wszystkim po wynikach badania wartości odżywczej lub wartości żywieniowej, jeżeli mówimy o produkcji komponentów paszowych, tego, co schodzi z pola, mówiąc kolokwialnie. Prowadzone są badania na temat spadku wartości odżywczej płodów rolnych. I skąd to się bierze? A na przestrzeni ostatnich 25 lat ten spadek jest drastyczny. Jak porównamy sobie zawartość podstawowych składników pokarmowych, pierwiastków, wapnia, magnezu, potasu, witamin w warzywach, w ziemniakach, w zbożu, to ten spadek jest kilkudziesięcioprocentowy w porównaniu do tego, co zbieraliśmy 20 kilka lat temu.
I z czego to się bierze?
Już właśnie tłumaczę. My przez wiele lat intensywnie produkowaliśmy na naszych polach, intensywnie nawoziliśmy glebę podstawowymi nawozami. NPK to jest taki utarty skrót określający grupę nawozów syntetycznych w rolnictwie. Azot, fosfor, potas. I oczywiście co 4 lata wapnowanie, żeby utrzymać odpowiednie pH gleby, odpowiedni odczyn i pH gleby. I nawożąc tak jednostronnie, wprowadzamy nowe odmiany we wszystkich gatunkach, bardzo wysokoplenne. Dzisiaj plon 10 ton pszenicy w rejonach, gdzie mamy gleby o wyższym potencjale plonowania, to nie jest żadna wielka sprawa. Dzisiaj wielu rolników osiąga taki poziom plonowania, gdzie 25 lat temu ten poziom plonowania pszenicy był między 3,5 a 4 tony. Ten postęp genetyczny, który się dokonał, po prostu jest olbrzymi, a my ciągle nawozimy według utartych, starych schematów, stosujemy azot, fosfor, potas i wapno. A w międzyczasie dokonało się wielkie przeobrażenie na wsi. Nie wiem, jak w rejonie, w którym pan redaktor mieszka. Ja mieszkam w największym powiecie rolniczym w Polsce i u nas są wioski, w których nie znajdzie pan ani jednej krowy. Co ma konsekwencje takie, że w bardzo ograniczonym stopniu stosujemy nawozy organiczne, które są pełną paletą pierwiastków. Cały układ Mendelejewa mamy w oborniku. A my nawozimy syntetycznymi formami nawozów NPK, NPK i zubożamy glebę. Dlatego, że gleba jest wyeksploatowana, produkuje bardzo dużo biomasy, czyli oddaje swoje składniki pokarmowe, które są wynoszone z plonem, a niestety nie wracają te składniki z powrotem. Często sprzedajemy słomę z gospodarstwa, żeby zwiększyć swoje przychody, a tu w rolnictwie regeneratywnym badamy bardzo szczegółowo glebę. Mamy niestandardowe badania gleby, nazywamy to diagnostyką gleby i określamy nie ilość składników pokarmowych czy pierwiastków w glebie w ogóle, ale oznaczamy ilość składników pokarmowych, które są dostępne dla roślin, czyli w takich formach, w które rośliny są w stanie je przyjąć. I to oznaczamy przede wszystkim. Poza tym mamy poznany taki model, to są lata 20. zeszłego wieku, William Albrecht opracował taki wzór, taki najlepszy bilans gleby, jeżeli chodzi o makroskładniki wapń, magnez, potas i sód, przepraszam. I my oceniamy właśnie w tych badaniach w rolnictwie regeneratywnym stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego w glebie tymi podstawowymi składnikami. I one muszą być w odpowiedniej proporcji do siebie. Jeżeli tą proporcję uda nam się osiągnąć, to wtedy możemy być spokojni o to, że nasza gleba będzie w zbilansowany sposób mogła odżywiać rośliny. Jest takie powiedzenie, znowu odwołam się do amerykańskiej literatury fachowej, feed the soil, and let the soil to feed the crop, czyli nakarm najpierw glebę i pozwól glebie karmić rośliny. I to myślę, że na zakończenie to stwierdzenie jest w sam raz.
Tak, bo jesteśmy nasyceni wiedzą na temat gleby, a do tego wszystkiego ucieszeni, że jest ktoś, kto wie o tym cokolwiek albo wszystko.
Panie redaktorze, otworzyliśmy w zeszły wtorek pierwsze tego typu laboratorium w Polsce, które tak szczegółowo bada glebę. Otworzone ono zostało na Opolszczyźnie, w Opolu właśnie, i prowadzimy bardzo szeroką diagnostykę gleby, gdzie jesteśmy w stanie rolnikom odpowiedzieć na nurtujące pytania, w jakim stanie jest ich gleba i czego jej brakuje, jak należy z tą glebą postępować, żeby zoptymalizować zawartość składników i jej potencjał do produkowania płodów, czyli jej żyzność gleby.
A z kolei informacja dla pana, w gospodarstwach domowych w tym regionie, w którym mieszkam, też nie ma krów i niespecjalnie te gospodarstwa specjalizują się w ogóle w gospodarce rolnej.
Tak, o krowach umawialiśmy się, że jeszcze sobie powiemy w którejś audycji i na pewno to jest bardzo ciekawy temat i te zmiany, które się dokonały na wsi dzisiaj, no to jest coś po prostu niebywałego. Są duże wsie, gdzie rzeczywiście nie ma zwierząt, jest produkcja tylko i wyłącznie roślinna, a produkcja zwierzęca jest skoncentrowana w dużych ośrodkach produkcyjnych.
Tak właśnie działa między innymi Unia Europejska, do tego doprowadziła, ale to już inna historia. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, Krzysztof Gawęcki. A nie powiedział pan, jak co na giełdzie słychać?
No tak, właśnie zaczęliśmy w taki sposób, że gdzieś mi to umknęło, panie redaktorze, wielkich zmian niestety nie ma. Jak zaczynaliśmy nasze rozmowy tydzień temu, to pszenica w swoich notowaniach na grudzień była na poziomie 260 euro. Dzisiaj niestety jesteśmy zdecydowanie niżej, bo wczoraj Matif się zamknął na poziomie 246. w tym notowaniu właśnie grudniowym. Także mamy dalsze spadki, nie widać efektów tych działań ministerstwa. Nie ma jeszcze wszystkich szczegółów. Wczoraj słyszałem, że jednak te 100 milionów euro to jest ta pomoc, nad którą ciągle prowadzone są dyskusje, nie tylko dla Polski, dla wszystkich krajów, czyli Polska mogłaby z tego otrzymać około 40 milionów euro. No i to, co wiemy, to, co do nas dotarło, a ja reprezentuję jednak ten sektor tych dużych towarowych gospodarstw rolnych w Polsce, ta pomoc ma być dedykowana tylko do gospodarstw do 300 hektarów. Czyli ktoś, kto ma 310 hektarów, już tej pomocy nie otrzyma.
Powiedział Krzysztof Gawęcki, wiceprezes Top Farms. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.